Nasz gość dnia.
A gościem dnia Radia Nadzieja jest dzisiaj wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
Dzisiaj tłusty czwartek, więc nie wypada nie zapytać o pączki. Pan kupuje pączki, czy może sam piecze?
Myślę, że moja postura mówi wszystko. Jestem wielkim miłośnikiem pączków i na pewno dzisiejszy dzień postaram się świętować godnie.
A pan rekord?
Może to poza anteną, panu redaktorowi, natomiast no, postaram się na pewno godnie ten dzień uczcić.
Mój rekord to jest 9 pączków zjedzonych w ciągu dnia.
No to bardzo ładne osiągnięcie.
Dziękuję.
Myślę, że na podobnym poziomie jesteś.
Dobrze, to żeśmy o pączkach porozmawiali, to teraz przejdźmy do tych spraw mniej ważnych. W ubiegłym tygodniu przyznane zostały po raz kolejny łomżyńskie laury sportowe. Uważa pan, że w Łomży jest kogo nagradzać, czy kilka nagród jest trochę na wyrost?
Powiem szczerze, łomżyńskie środowisko sportowe jest bardzo bogate. Nasze kluby reprezentują spektrum dyscyplin sportowych. Wiem, że pojawiają się głosy, jakoby może nie było kogo nagradzać. Ja jestem przeciwnego zdania, wręcz przeciwnie. Uważam, że w naszym środowisku sportowym funkcjonują trenerzy, zawodnicy, kluby, które jak najbardziej zasługują na to, żeby były nagradzane. Trzeba też pamiętać, że sport trzeba rozumieć dwojako, tak? Z jednej strony sport daje pozytywne efekty, ponieważ wpływa na młodzież i na późniejsze skutki w życiu dorosłym, gdzie tak naprawdę mamy zdrowsze społeczeństwo. No, jednakże sport wyczynowy, też profesjonalny, też w dzisiejszym świecie jest bardzo istotny. Jest to po części źródło promocji samorządu, miasta, ogólnie promocji. Także myślę, że jak najbardziej nasze środowisko jest godne tego. Są osoby godne, które można spokojnie polecić do nagród, nie tylko na terenie naszego miasta, ale również na arenie czy regionalnej, czy ogólnokrajowej.
A nie uważa pan, że tych klubów może być trochę za dużo, jak na takie miasto jak Łomża, że jednak tych wiele klubów mamy na podobnym poziomie, jest ich sporo, ale nie mamy takich dwóch, czy nawet jednego, które by przodowało i gdzieś tam grało na tym najwyższym poziomie. W tych najważniejszych dyscyplinach, no bo na przykład tenis stołowy kobiet się cieszy popularnością, gramy w Ekstraklasie, nawet ta drużyna została wyróżniona jako drużyna roku w Łomży.
Panie redaktorze, myślę, że tu należy spokojnie do tego tematu podchodzić. Też nie możemy nic na siłę. Moim zdaniem nasze miasto jak najbardziej zasługuje na to, żeby był klub na odpowiednim poziomie, gdzie nasi mieszkańcy mogliby do tego klubu kibicować i oglądać czy mecze, czy zawody na najwyższej poziomie. Myślę, że doczekamy takiego momentu, że nasi mieszkańcy, wszyscy będziemy mogli kibicować na takich zawodach. Natomiast czy jest za dużo klubów? Można patrzeć na to w dwojaki sposób. Z jednej strony stare powiedzenie mówi, że jest konkurencja, to też należy się cieszyć, ponieważ jeżeli jest konkurencja, to też jest podnoszenie wyników. W szczególności mam tu na uwadze kluby młodzieżowe, ponieważ widzimy, że w pewnych dyscyplinach sportu obok siebie funkcjonują kluby trenujące, czy to mężczyzn, czy to kobiety. Natomiast konkurencja w moim odczuciu na tym poziomie jest zdrowa. Natomiast do seniorów mogę powiedzieć, że na pewno doczekamy takiego momentu, myślę, że to będzie jak najkrótszym okresie, że będziemy mogli kibicować na odpowiednim wysokim poziomie.
Myśli pan, że ta konkurencja naprawdę jest zdrowa w łomżyńskim sporcie?
Ja mówię w szczególności na sporcie młodzieżowym, tak? Natomiast w sporcie seniorskim to też nie widzę takiej konkurencji. Myślę, że też stare powiedzenie mówi, że zgoda buduje. Tu jakby mieszkańcy muszą rozsądzić. W moim odczuciu na pewno doczekamy takiego momentu, że nasze kluby będą na odpowiednio wysokim poziomie.
I ciągle jesteśmy w temacie sportu. Początek roku wiąże się z podziałem pieniędzy na kluby sportowe. I tutaj prezes KSP w Betsonaro, Andrzej Korytkowski, w tym studiu w audycji Sportowa Łomża w kontekście podziału pieniędzy na sport zarzucał miastu brak przejrzystych kryteriów, nierówne traktowanie i twierdzi, że ktoś dostaje 7-krotnie więcej niż jak był w opozycji do prezydenta. Jak pan się do tego odniesie?
Znaczy, dziwne jest dla mnie to sformułowanie. Rozumiem, że każda osoba, która jest w środowisku sportowym, funkcjonuje w tym środowisku, jak również przypatruje się temu. Ogólnie też myślę, że każdy z nas kibiców tak naprawdę ma swoje jakieś tam preferencje, tak? I no, ilu jest kibiców, tak, każdy ma jakieś tam inne podejście, inne zrozumienie do tematu. W moim odczuciu, no, rozumiem, że pan Andrzej może być niezadowolony, tak? Natomiast to niezadowolenie w moim odczuciu nie powinno wynikać z podziału środków, ponieważ w moim odczuciu komisje, które zbierają się w tym zakresie, rozpatrują te sprawy merytoryczne. Niejednokrotnie miałem przyjemność pracować w tych komisji. No i powiem szczerze, naprawdę, była to bardzo długa, bogata, wyczerpująca dyskusja, gdzie każda oferta była skrupulatnie oceniana i w moim odczuciu naprawdę...
Czyli nie ma nierównego traktowania?
Nie, absolutnie nie ma. Natomiast też trzeba zdać sobie z tego sprawę, że przyłącznie się do sportu młodzieżowego, tak? Możemy w sposób dwojaki podchodzić. Z jednej strony możemy przydzielać środki w takim zakresie, żeby to skutkowało w ten sposób, że będziemy mieli w przyszłości zdrowe społeczeństwo, gdzie liczy się masowy sposób uprawiania sportu, tak? Natomiast i tutaj raczej bym w tym kierunku szedł, ponieważ im więcej zachęcimy większą liczbę społeczeństwa, większą liczbę dzieci do tego, żeby uprawiały sport, mamy większą szansę, że pojawią się wśród nich wielkie talenty.
Czyli pan uważa, że wszystko jest przejrzyste, klarowne, nie ma nierównego traktowania, nie ma równych i równiejszych. No bo mówię też o tym, bo
jestem
w ubiegłym
o tym przekonany.
Roku Andrzej Korytkowski i jego kluby dostał dokładnie 0 zł, 0 groszy.
Znaczy z tego, co sobie przypominam, w zeszłym roku to, że klub pana Andrzeja nie otrzymał żadnych środków, wynikało z błędu formalnego, a nie który popełnił sam klub, a nie z tego, że była taka, a nie inna ocena merytoryczna. Po prostu, jeżeli została źle złożona oferta, no to trudno też, nie można po prostu przejść dalej do oceny merytorycznej.
Czego dotyczył ten błąd?
Powiem szczerze, już sobie nie przypominam. Też nie uczestniczyłem w tych pracach komisji, ale wiem, że to była właśnie błąd formalny. Zdecydował o tym, że był taki, a nie inny poziom.
Tutaj zarzucało się też to, że na przykład w klubie Andrzeja Korytkowskiego jest za mało ludzi z Łomży. Okazało się tak naprawdę, że uczniowie chodzą głównie do łomżyńskich szkół, a jeżeli chodzi o te pieniądze na kluby seniorskie, to nie ma takiego wymogu, że ludzie muszą być z Łomży.
Znaczy kryteria są jasne, tak? Kryteria są określone w regulaminie i mogę tylko powtórzyć, że komisja konkursowa, która przegląda oferty, stosuje do oceny tych ofert zapisy wynikające z regulaminu. Więc trudno też, żeby komisja oceniała oferty na podstawie zapisów innych, aniżeli przewidziane w regulaminie.
Tym razem część z naszych słuchaczy nie wie, na jakiej podstawie są później wyciągane te wnioski i przyznawana dotacja na kluby sportowe. To jest brane pod uwagę?
Znaczy, brane pod uwagę są też osiągnięcia, jak również liczy się liczba osób, która trenuje. Są różne kryteria, tak? Kryteria są też oceniane już, są też już wiadome na ocenie składania wniosków, tak naprawdę. Mhm. I kiedy... Czyli nic nowego w tym zakresie nie ma. To już od wielu lat w sposób podobny funkcjonuje, więc też nie rozumiem zdziwienia ze strony pana trenera. No, trenera roku.
Były czasy, kiedy klub trenera Korytkowskiego dostawał najwięcej w Łomży, a teraz dostaje zupełnie inaczej, dostaje dużo mniej, albo w ogóle.
Znaczy, w moim odczuciu to wynika z kryteriów merytorycznych.
To kiedy będziemy wiedzieli, znali te podziały na kluby sportowe?
W tym roku myślę, że do końca miesiąca to już z całą pewnością poznamy wszelkie podziały w zakresie konkursów sportowych.
Też informowaliśmy na antenie naszego radia o kontroli w młodzieżowym ŁKS-ie. No, dotyczyła między innymi rozdysponowania środków publicznych i z tego, co dostaliśmy z odpowiedzi miasta, wynika, że były jakieś nieprawidłowości, ale one nie skutkowały niczym poważnym.
Znaczy mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o młodzieżowy Łomżycki Klub Sportowy, jest to klub, który od wielu lat czynnie uczestniczył w konkursach w zakresie sportu, otrzymywał dotacje i corocznie nie było problemów z tym, żeby ten klub się rozliczał, dlatego też zdziwiony byłem takimi informacjami. Natomiast tam błędy, owszem, były, ale to błędy bardziej na etapie funkcjonowania klubu formalnym, tak, a nie finansowym.
Radny Andrzej Wojtkowski podjął taki temat, mówił, że trenerzy czasem nie potrafią, a czasem może też i nie mają czasu na to, żeby składać wnioski o różne, żeby dostać dotacje na różnego rodzaju programy, i tutaj rzucił taki pomysł, żeby może w mieście powinna zostać utworzona taka komórka, która by pomagała te wnioski pisać. Jest coś takiego możliwe w mieście?
Panie redaktorze, niejednokrotnie pan prezydent, jak już ja, mówiliśmy o tym, że istnieje taka możliwość. Jeżeli klub jest zainteresowany, powinien zgłosić się do pracowników ratusza i na pewno pomogą, tak? Natomiast to jest realizowane i zdziwiony jestem, że takie padło sformułowanie.
A, no to pan radny Wojtkowski jest bardzo blisko w tym środowisku sportowym, jest radnym i nie wiedziałby, że jest taka możliwość?
To jest chyba pytanie do pana radnego Wojtkowskiego.
To, co dzieje się w edukacji, to jest jakiś dramat. Pracuję w szkole 22 lata i zaryzykuję stwierdzenie, że tak źle jeszcze nie było. Napisała na Facebooku nauczycielka łomdzińskiego ekonomika Katarzyna Zając-Malinowska. Pan odpowiada za edukację w Łomży. Czy zauważył pan, że faktycznie jest aż tak źle, jest taki chaos, jest tak straszliwie w tej edukacji w Polsce?
Jeśli chodzi o temat edukacji, jest to temat rozległy. Można powiedzieć, że na pewno w ostatnim roku szkolnym, czyli od 1 września 2022 roku, pojawił się szereg zmian w prawie oświatowym, które być może trochę zrewolucjonizowało tematykę oświaty. Oczywiście głównym problemem, który dotyka oświatę, tu nie będę jakimś odkrywcą, jest temat środków pieniężnych, pieniędzy, tak? Cieszymy się, że w tym roku subwencja oświatowa, które nasze miasto otrzymało, wzrosła, tak? Na poprzednim roku subwencja oświatowa wyniosła około 115 milionów złotych. W tej chwili tą subwencję mamy na poziomie 135 milionów złotych. Natomiast też trzeba liczyć się z tym, że też widzimy, co wokół nas się dzieje, tak? Rosną wynagrodzenia, rosną wydatki związane chociażby z zapewnieniem czy energii cieplnej, energii elektrycznej. Koszty ogółem rosną, tak? Więc to też jest podyktowane tym, że te koszty są dużo większe, jednakże no, tak samo jak radni Rady Miejskiej zawsze na początku też są zaniepokojeni tym, że czy dla miasta wystarczy środków pieniężnych, żeby zabezpieczyć wydatki związane z oświatą. Zawsze uspokajamy radnych, że to jest sytuacja tak naprawdę, którą oświata dotyka od bardzo wielu lat i jeszcze nie było przypadku, żeby tych środków pieniężnych nie starczyło. I jestem przekonany o tym, że nigdy takiego momentu nie będzie.
Do tego to jeszcze do tej subwencji przejdziemy. A tutaj też moje pytanie o ten chaos. Mówił pan o tych zmianach w oświacie i pan ocenia je na plus, na minus?
Te każde zmiany, różnie można je ocenić. Na pewno są takie zmiany, które można ocenić na plus. Są takie różne zmiany, które można ocenić przynajmniej w sposób neutralny, tak? Też bardzo duża dyskusja była na temat tych zmian i niektóre zmiany, tak, które były przygotowane przez Ministerstwo Edukacji, nie weszły w życie. Natomiast ja jestem zwolennikiem raczej tego, żeby zmiany, jeżeli mają być wprowadzane, żeby wprowadzać je stopniowo, żeby po prostu nie robić rewolucji, a pewne zmiany wchodziły w sposób ewolucyjny. I chociażby tutaj mamy do czynienia z pojawieniem się specjalistów w zakresie opieki pedagogicznej, tak, i też tutaj takie zmiany zostały wprowadzone, została wprowadzona w tym zakresie od 1 września standaryzacja, tylko też pojawił się problem, że specjalistów w pewnym zakresie brakuje na rynku pracy. Dopiero w tej chwili są otwierane studia podyplomowe, gdzie można takie kwalifikacje można zdobyć. Natomiast tutaj pozostały w zakresie nie widzę problemów.
A to nie zauważył pan, nie wiem, że może kolejki nauczycieli do pana gabinetu są teraz dłuższe?
Znaczy, panie redaktorze, u mnie gabinet zawsze jest otwarty i mogę pana zapewnić, że ten okres w żaden sposób nie różni się od okresu, kiedy miałem przyjemność rozpoczynać pracę na obecnym stanowisku. Nie widzę tu żadnych różnic. Natomiast to, co jest zauważalne, na pewno jest w tej chwili większa liczba nauczycieli, a też większa ogólnie liczba osób w wieku emerytalnym, które przechodzą, decydują się na przejście na emeryturę. Natomiast część z nich też wraca do szkół. Są to wybitni specjaliści, najlepsi na rynku, więc też cieszę się, że po decyzji związanej z przejściem na emeryturę jednak dalej chcą kontynuować pracę. Podkreślam, że to są najlepsze osoby o najwyższych kwalifikacjach w mieście i takie osoby na pewno cieszę się, że trafią.
Pan się cieszy dlatego, że wracają, bo są braki kadrowe po prostu?
Znaczy, powiem tak, w tej chwili na naszym mieście około jest 1400 nauczycieli, natomiast wakatów, panie redaktorze, jest tylko 40. I w dużej mierze są to wakaty w szkołach zawodowych, jak już wspomnianych specjalistów, więc powiem szczerze, tutaj nie jestem zaniepokojony tą sytuacją. Też widzę, co się dzieje, jeśli chodzi o przyszłe lata szkolne. I to też chociażby w tym roku szkolnym odejdzie więcej klas ósmych, aniżeli od nowego roku szkolnego pojawi się klas pierwszych, więc też jakby tych nauczycieli będzie trochę mniej potrzeba w naszych szkołach i w ten sposób te osoby, które w tej chwili przeszły na emeryturę, w sposób jakby taki łagodny będzie ta sytuacja mogła dostosowana być do realiów.
Wracam do tego tematu subwencji oświatowych, bo na przykład wójt gminy Kolno mówił na naszej antenie, że to, ile pieniędzy otrzymuje gmina na oświatę, jest niewspółmierne do kosztów jej utrzymania, że ona nie pokrywa nawet kosztów związanych z płacami. Obawiam się, że jest podobnie, że ta subwencja też nie pokrywa kosztów związanych z płacami?
Panie redaktorze, czy subwencja pokrywa koszty związane z płacami? Myślę, że nasz samorząd nie odbiega w żaden sposób od innych samorządów, natomiast mogę powiedzieć, ponieważ robiliśmy takie analizy, jeśli chodzi o to, ile nasz samorząd dokłada do subwencji, jeśli chodzi o zabezpieczenie wszelkich potrzeb finansowych dotyczących oświaty. I nasz samorząd naprawdę bardzo dobrze w tym zakresie wychodzi, ponieważ z tych naszych analiz wynika, że jesteśmy jednym z najefektywniejszych w tym zakresie samorządów na terenie naszego województwa, gdzie inne samorządy dokładają z własnych środków procentowo około 40%. Natomiast nasz samorząd według danych za poprzedni rok to jest około 30-32%. Mhm.
Bolączki i pieniądze to jedno, ale są też prowadzone inwestycje. W łomżyńskiej oświacie mamy nowe hale sportowe, budowane jest nowe przedszkole. Jak to wygląda?
Też to jest na pewno bardzo dobra informacja dla naszych mieszkańców, że warunki nauki w naszych szkołach będą jeszcze lepsze. Jeśli chodzi o przedszkole publiczne numer 5, też co jest warte zauważenia, to jest to inwestycja z wartości około 15 milionów złotych, z czego dofinansowanie wynosi 12 milionów złotych. Natomiast istotne jest to, że w tym przedszkolu również powstaną grupy żłobkowe. Widzimy potrzeby w tym zakresie. I też chciałem podzielić się tutaj radosną informacją z naszymi słuchaczami. Miasto Łomża w ostatnim okresie złożyło kolejny wniosek do programu Maluch Plus, gdzie takich miejsc zostanie utworzonych na terenie naszego miasta 140, przy czym tutaj też mam na uwadze te 40 miejsc, które już były brane pod uwagę w przedszkolu numer 5, a z programu Maluch Plus zabezpieczymy w tym zakresie wkład własny. Natomiast na tym etapie też analizujemy, ponieważ jeszcze nie musieliśmy deklarować, w którym miejscu takie grupy żłobkowe powstaną. Mamy dwie lokalizacje, ale nie chcę w tym momencie jeszcze ich zdradzać, w których takie grupy żłobkowe będą możliwe.
No właśnie, bo program Maluch Plus skierowany jest do tych najmłodszych dzieci, do tych najmłodszych stażem rodziców.
Zgadza się.
Żeby mogli zostawić swoje dzieci i ewentualnie wrócić do pracy, tak?
Tak jest. Widzimy w tym zakresie bardzo dużą potrzebę. Chociażby to, że na terenie naszego miasta funkcjonują już 3 samorządowe żłobki, w których miejsce w tej chwili mają około 125 dzieci. Również funkcjonują żłobki prywatne. Jednakże widzimy, że są coraz większe oczekiwania ze strony młodych ludzi, żeby takich miejsc zabezpieczyć jak najwięcej, więc staramy się tak jak zawsze słuchiwać się w głos naszych mieszkańców i mam nadzieję, że już za niedługi czas będziemy mogli cieszyć się z tego, że kolejne młode mamy będą mogły, swoje młodzi rodzice będą mogli oddać swoje pociechy do pod opiekę do żłobków, a sami będą mogli wrócić na rynek pracy.
Mówi pan o dwóch lokalizacjach. Kiedy będzie wiadomo, jakie to będą lokalizacje?
Dokładnie. Myślę, że w najbliższym okresie, jednakże, panie redaktorze, proszę uszanować to, że w tym momencie nie mogę tego zdradzić i nie chcę.
Tak więc to szanuję. Panie wiceprezydencie, pojawiają się też zarzuty części radnych, że na sesji pojawiają się tak zwane wrzutki ze strony prezydenta. Chodzi o prezydenckie wnioski składane autopoprawkami w ostatniej chwili, czasem kilka minut przed sesją, co zdaniem niektórych radnych uniemożliwia zapoznanie się z tymi wnioskami.
Panie redaktorze, powiem tak, gabinet pana prezydenta, nasze gabinety tak naprawdę cały czas są otwarte dla radnych i jestem zdziwiony tego typu retoryką, natomiast nie ukrywam też, że czasami pojawiają się takie sytuacje, że w sposób nagły zaistnieje pilna potrzeba tego, żeby pewne rzeczy poddać pod obrady rady, jednakże to odbywa się zawsze w takim sposób, że radni są informowani o tym. Oczywiście to są pojedyncze przypadki tak naprawdę, więc też nie rozumiem tych zdań ze strony radnych, że to jakoby to miało być notoryczne. Ogólnie widzę, że jakby niektórzy radni też nie rozumieją do końca swojej roli, także tak naprawdę starają się jej wczuć w rolę prezydenta organu wykonawczego, jednostki samorządu terytorialnego. Myślę, że nie na tym to polega. Po prostu niektóre osoby powinny też tak naprawdę zastanowić się, czym powinien zajmować się radny Rady Miejskiej. Na pewno nie powinien zajmować się polityką, a powinien zająć się służeniem dla swoich mieszkańców, dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i myślę, że to byłoby najrozsądniejsze.
Ale wszyscy wiemy, że już tak nie jest. Polityka przeważa nawet w samorządzie.
No jestem tym faktem zasmucony niestety, natomiast powiem tak, że ja szlify w samorządzie też zbieram u boku doświadczonego samorządowca i pamiętam, jak zawsze powtarzał, że samorząd to jest samorząd, a czy Sejm, czy Senat, tam jest dopiero polityka, natomiast na poziomie samorządu powinniśmy patrzeć na interes naszych mieszkańców, na sprawy naszych mieszkańców, na to, żeby wszystkie potrzeby naszych mieszkańców były zabezpieczone, a w żadnym wypadku nie powinniśmy uprawiać polityki. I takie jest moje przeświadczenie.
Pamiętam to jeszcze w poprzedniej kadencji głosowanie poszło nie po myśli jednej z radnych i była zdziwiona, że przecież była dyscyplina partyjna. I tak powiedziała na głos.
Znaczy nie będę komentował tych tematów, tak. To już nasi mieszkańcy najlepiej to ocenią.
Tak, sesje są oczywiście do oglądania, a już najbliższa sesja za tydzień. Coś nowego?
Znaczy myślę, że no czas pokaże, co przyniesie ta
sesja. Będzie kolejna wrzutka.
Ta sesja? Nie sądzę, panie redaktorze. Proszę tak nie mówić, absolutnie żadnych wrzutek z naszej strony na pewno nie będzie, natomiast to, co jest istotne, żeby na Radzie Miejskiej dyskusja była bardziej merytoryczna. Tego bym sam oczekiwał, tak? Natomiast widzę, że no tak nie jest do końca i nad tym ubolewam. Mam nadzieję, że wszyscy radni, jak jeden mąż, wrócą do tego, do czego samorząd powinien służyć, czyli powinien służyć zabezpieczeniu interesów naszych mieszkańców, a nie do tego, żeby czy kogokolwiek zaszkodzić, czy przeszkodzić w czymś w osiągnięciu jakiegoś sukcesu. Ponieważ sukces będzie, jeżeli nasi mieszkańcy będą zadowoleni.
Ale wybory coraz bliżej, więc pewnie część radnych będzie chciała się pokazać. Gościem Dnia Radia Nadzieja był wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Nasz gość dnia.